polityczne.
Kwadrans po 13. Porozumienie z Mińska w sprawie Ukrainy obowiązuje od weekendu, mimo tego nadal trwają walki. Premier Kopacz twardo broni ministra rolnictwa, tymczasem rolnicy domagają się jego dymisji i organizują kolejne blokady. Kampania prezydencka nabiera tempa, ale czy merytorycznego, czy tylko wizerunkowego? Na te pytania postaramy się dzisiaj odpowiedzieć. Marcin Tomkiel, dzień dobry, a w studiu witam posłów Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień
witam
dobry.
Serdecznie.
I Damian Raczkowski, Platforma Obywatelska. Witam, panie pośle.
Dzień dobry.
Zachodni politycy i media z dużą ostrożnością oceniali rezultaty porozumienia z Mińska. Dokument podpisano przy udziale przywódców z Białorusi, Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy. I zgodnie z kompromisem walki miały ustać już w nocy z soboty na niedzielę, ale niestety, jak wiemy, wciąż trwają lokalnie. Zachodnie media zauważają, że utrzymanie zawieszenia broni będzie zależało przede wszystkim od tego, jaką politykę wobec Ukrainy będzie prowadził Władimir Putin, a dokładniej o to, jakie naprawdę cele przyświecają działaniom prezydenta Rosji wobec Kijowa. Jak panowie oceniacie to porozumienie? Bo cała Europa czeka i nawet z ust kanclerz Merkel padają słowa takiej raczej niepewności. No czas pokaże, zobaczymy, jak Putin się zachowa, wszystko w jego rękach.
No, poseł Dariusz Piątkowski. Dziś widać, że raczej to porozumienie nie przyniosło jakiegoś przełomu. Sam tekst porozumienia zresztą nie rozwiązuje najważniejszych problemów, bo mówi tylko i wyłącznie o zawieszeniu tymczasowym broni.
Tak naprawdę o zamrożeniu sytuacji.
Tak jest, a przecież że tak naprawdę trzeba sięgnąć po genezę tego konfliktu, pokazać, że Ukraina dążyła do Zachodu i dlatego doszło do agresji rosyjskiej. Putin nie chciał się pogodzić z tym, że jeden z byłych krajów Związku Sowieckiego wymyka się znowu z jego rąk i stąd ta agresja na Krym, a potem na wschodnią część Ukrainy. To porozumienie z Mińska w ogóle do tego nie sięgało. O Krymie nie padło przecież ani słowa, rozmawiano tylko i wyłącznie o zawieszeniu broni. Trzeba wrócić do rozwiązania genezy tego konfliktu i Europa zdecydowanie musi występować tutaj jednolicie. To nie może być tak, że zamiast Unii Europejskiej dziś rozmawia tak naprawdę jeden czy dwóch przywódców, inne państwa, w tym najbardziej zainteresowanych, jak chociażby Polska, bo przecież Ukraina to nasz bezpośredni sąsiad, Rosja zresztą też, a Polacy w ogóle nie uczestniczą w rozmowach. To świadczy o słabości polskiego rządu, który powinien być zainteresowany rozwiązaniem sprawy ukraińskiej, bo Ukraina związana z Zachodem jest w naszym strategicznym interesie.
Ale ostatnio minister spraw zagranicznych Niemiec konsultował jednak wspólne stanowisko, zatrzymał się w Warszawie na rozmowy, chociaż rozumiem, że fakt, że Polski bezpośrednio tam nie ma, to zdaniem pana jest duży polityczny błąd.
Oczywiście, bo jeżeli na przykład, nie wiem, w sprawach dotyczących Afryki Północnej czy basenu Morza Śródziemnego w sposób oczywisty Polska nigdy nie będzie głównym rozgrywającym, to w sprawach Europy Wschodniej powinniśmy być jednym z państw, które nadaje ton polityce europejskiej, bo jesteśmy tym żywotnie zainteresowani. Gdy wybuchała rewolucja czy Majdan na Ukrainie, to Polacy przecież byli tam bardzo aktywni, dawali sygnał, że jest to w naszym interesie, a dziś tak naprawdę z tego śladu obecności Polski tam nie ma.
Bodajże w piątek będzie rocznica tego, co się stało na Majdanie. Panie pośle, zwracam się do Damiana Raczkowskiego. No, niemiecka opiniotwórcza gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung przypomina, że tak na dobrą sprawę to te podobne ustalenia przewidywało także pierwsze porozumienie z Mińska z września 2014 roku, ale te postanowienia nie zostały dotrzymane.
Niestety, ale może wrócę do krytyki od posła Piątkowskiego. To jest tak, że jak Polacy albo przedstawiciele polskich władz polskiego rządu za bardzo się angażują w sprawę Ukrainy, to wtedy spotykamy się z zarzutami, prawda, że jesteśmy zbyt słabym państwem, żeby być tym, które najgłośniej krzyczy i najgłośniej działa w kierunku ograniczenia inwazji rosyjskiej, tak? A gdy jesteśmy trochę z tyłu, nie jesteśmy w pierwszym rzędzie, to wtedy spotyka nas krytyka za to, że no nie jesteśmy w tym pierwszym rzędzie, więc no jak gdyby tutaj trudno dogodzić i ta krytyka jest. Powiem tak, że najważniejsze jest to, że w ogóle dochodzi do takich prób. Mnie też mi bardziej pasowało, gdyby innym miejscem było to miejsce, w którym porozumienie zostało podpisane. Nie chciałbym, żeby to było Mińsk, no bo jakby nie było, to jednak wzmacnia samego prezydenta Łukaszenkę. I powiem tak, no też oczekiwałbym, czy chciałbym, żeby pośród tych osób, czy przedstawiciele państw, które tam biorą udział, również strona polska, swoje znaczące i zasłużone miejsce w sytuacji czy w historii tego konfliktu, aby Polska je miała. No, że tak nie jest. widzimy, że różne są te meandry polityki zagranicznej. Niemniej dobrze tego porozumienia doszło. Zobaczymy, czy, bo to dosyć szybko przekonamy się o tym, czy te najważniejsze dla ludności cywilnej postanowienia, wnioski tego porozumienia wejdą w życie, bo to ci ludzie zwykli na dole cierpią najbardziej, bo to ich mienie jest niszczone, oni tracą życie, oni tracą zdrowie i jeżeli porozumienie miałoby doprowadzić do ograniczenia walk, do ograniczenia wylewu krwi, to dobrze, a że
a
już
tak
widzimy, iż...
Pół roku temu też używano tych samych argumentów i nic się nie zmieniło.
No tak, ale...
Dokładnie, te porozumienia na razie
musimy
nic nie
te próby podejmować i trzeba tutaj kibicować, nieważne czy to jest Hollande, czy Merkel, czy ktoś inny, tym działaniom i tym inicjatywom, które no próbują nas zbliżyć do zawieszenia broni, aczkolwiek widać, że jednak Putin i Rosja są... No, nieubłaganie dążą do eskalacji tego konfliktu, w sposób nieprzerwany wysyłają tam transporty wojsk, broni i podtrzymują bardzo aktywnie ten konflikt. No i jak się to skończy?
No właśnie, i czy to nie jest słabość tego porozumienia? Bo ja kiedy zapoznawałem się z tekstem, to zwróciło moją uwagę to, że był tam zapis, że Ukraina przejmie kontrolę nad granicą gdzieś tam na koniec roku. Od razu pomyślałem o tym, że przecież lada moment będą wjeżdżały kolejne, w cudzysłowie, humanitarne konwoje, a de facto konwoje również z bronią. I mamy już od razu odpowiedź. Dzisiaj już słyszę doniesienia, że taki konwój kolejny wjechał. Ukraińcy nie mają na to żadnego wpływu, tylko się mogą biernie przyglądać, czyli pokazuje to chyba taką też trochę naiwność no, tej zachodniej dyplomacji, że przynajmniej mogli się domagać tego, żeby takie konwoje przez ten okres, nie wiem, najbliższy nie wjeżdżały.
To pokazuje, że państwa zachodnie nie mają żadnego wpływu tak naprawdę na to, co się tam dzieje. Putin swobodnie rozgrywa przywódców państw zachodnich. Państwa zachodnie na razie wolą przymknąć oko, udawać, że wszystko jest okej. Być może Hollandowi głównie chodziło o to, aby móc swobodnie sprzedać Mistrala, aby uspokoić trochę sytuację wewnątrz Francji. Pani Merkel, jak widać, traktuje Putina jako ewentualnego przyszłego sojusznika, też za bardzo nie chce się narazić i sygnały o tym, że na przykład jak kilka dni temu zostały ponownie zaostrzone sankcje przeciwko Rosji, polegające na tym, że kolejne kilkanaście osób nie będzie mogło wjechać do Unii Europejskiej, to jest po prostu śmieszne. Stąd potrzebna jest nieco ostrzejsza polityka ze strony państw europejskich i jednolita polityka, a nie tak, że ze względów gospodarczych nawet te najsilniejsze państwa będą mrugały do Putina i jednocześnie udawały, że bronią niepodległości Ukrainy. W taki sposób prowadzona polityka na pewno nie przyniesie efektu. Rosja to państwo, które liczy się z silnymi. Ze słabymi po prostu nie rozmawia albo udaje, że rozmawia.
No ale to ja pamiętam dyskusję w tym studio chyba dwa tygodnie temu, kiedy pan poseł Zieliński nawet sugerował, że Polska powinna rozważać wysłanie pomocy militarnej, więc...
Na pewno nie samodzielnie, nikt z nas tego nie sugeruje.
Nie, no, ale powiem tak, że takie sugestie padały, tak to odczytywaliśmy tutaj w studiu, rozmawiając, czy dyskutując o tym, czy tamtym etapie tego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego i powiem tak, no, trudno sobie wyobrazić, czy ja rozumiem, że łatwo jest krytykować, bo ja też w sobie mam jak gdyby taki niedosyt z tego, co się dzieje i inaczej, znaczy chciałbym, żeby do końca tego konfliktu doszło, tak jak miliony Europejczyków i miliony Polaków, ale sposobu na to, żeby do tego doprowadzić, tak naprawdę no, nie ma łatwego i my nie wiemy, czy nawet gdyby tak radykalne, daleko idące plany były realizowane, czy one by dały taki efekt, a nie na przykład w postaci eskalacji i wybuchu konfliktu światowego, bo parędziesiąt lat temu, jak rozmawiało się z osobami o przyszłości Europy, przyszłości świata, to już w tych publikacjach czy rozmowach padało bardzo często to, że ta Ukraina jest tym elementem, czy tym państwem, którego przyszłość będzie ważyła o też gospodarczych sukcesów potęg światowych i odbywa się na naszych oczach jakiś element historii, który musiał nastąpić, czyli zmaganie się o przesunięcie strefy wpływów państw Unii Europejskiej czy też Rosji. I to wynik tego konfliktu będzie istotny też dla gospodarczego rozwoju świata za lat kilka czy kilkanaście. A to, że tak duże tutaj siły się ścierają, to tylko potwierdza to, że jest to istotne dla nas, dla Polaków.
Przede wszystkim dla tego,
o czym pan poseł Piątkowski wspominał, tak, bo my jesteśmy sąsiadami i te nasze relacje są na każdym poziomie bardzo istotne, nie tylko dla mieszkańców Podkarpacia, ale i całej Polski. I z drugiej strony, jak na przykład słyszymy o tym, że strona ukraińska, to bo jednak trudno powiedzieć, że Ukraińcy nie odczuwają tego zaangażowania, wielkiego zaangażowania Polaków i Polski w to. Udzielamy im tej pomocy nieustająco od pierwszego momentu, od wybuchu społecznego niezadowolenia na Majdanie, ale na przykład do tej pory się nie doczekaliśmy zelżenia sankcji gospodarczych wobec polskiego rolnictwa i tak i w dalszym ciągu mamy problem
eksport polskich produktów.
Tak, aby eksportować tam
te produkty. Bardzo dobra uwaga. Cieszę się, panie pośle, że pan zwrócił na to uwagę, bo to też świadczy o słabości polskiego rządu.
Ale panie pośle, ja dokończę. Mimo wielkich nacisków i wielkiego zaangażowania ministra rolnictwa, ministra Sawickiego i nie tylko tego ministra w rozwiązanie tego problemu, bo pomagając widzimy też szansę, chcemy ją wykorzystać, a jest to trudne, ale to nie trudne dlatego, że my nie jesteśmy w stanie, nie wiem, ze swojej strony takiego impulsu wysłać, tak, że chcemy wam sprzedawać, tylko ta druga strona mówi nie.
No ale to jeszcze raz podkreślę, jest to wyraźnie słabość obecnej polskiej dyplomacji i ministra, o którym pan poseł wspomniał, bo pan minister Sawicki nie tylko na Ukrainie, ale i w Unii Europejskiej dał się poznać z tego, że nie potrafi bronić polskich interesów. I stąd nie możemy być tylko i wyłącznie podwykonawcą polityki europejskiej, zwłaszcza polityki wschodniej, bo tu leży nasz żywotny interes i tu powinniśmy angażować wszystkie swoje nasze siły, abyśmy byli jednym z podmiotów współdecydujących o polityce Unii Europejskiej wobec Ukrainy, a nie tylko i wyłącznie podwykonawcą postanowień wielkich mocarstw jak Francja czy Wielka Brytania.
I właśnie wywołany minister rolnictwa będzie między innymi tematem naszej dyskusji już po krótkiej przerwie muzycznej. Porozmawiamy o rolniczych problemach, o tym, jak je rozwiązać i co robi rząd w tej sprawie.
Gry polityczne.
Za 28 minut 14. Przypomnę, że gośćmi Polskiego Radia Białystok w studiu w Białymstoku są dzisiaj posłowie Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość i Damian Raczkowski, Platforma Obywatelska. I teraz porozmawiamy właśnie o rolnictwie, o ministrze Sawickim. Otóż kolejne blokady rolnicze wybuchają w Polsce, ale i w regionie. Dzisiaj rolnicy kończą blokadę pod Knyszynem, ale zapowiadali blokadę w Wiźnie. Oprócz postulatów odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki, lokalnie domagali się też ograniczenia populacji bobrów. Kolejna kwestia to odszkodowania za kwoty mleczne, które wkrótce przestaną obowiązywać, a premier Kopacz zdecydowanie przecięła możliwość odwołania ministra Sawickiego. Zarzuciła, że tylko 600 rolników złożyło wnioski o odszkodowania za straty spowodowane przez dziki.
Ja właśnie wracam.
Poseł Piątkowski.
Po raz kolejny odwiedziłem rolników na blokadzie pod Knyszynem. Oni poza tymi postulatami, o których pan przed chwilą powiedział, wyraźnie mówili, że chodziło im także chociażby o rynek wieprzowiny, gdzie ceny zupełnie nie odzwierciedlają kosztów produkcji. I oni dziś sprzedając wieprzowinę po prostu nie odzyskują pieniędzy, które musieli włożyć, żeby to wyprodukować. Chodzi im także o to, że tak naprawdę minister rolnictwa z ich punktu widzenia nie reprezentuje rolników albo robi to niewłaściwie. Stąd na blokadzie pod Knyszynem pojawiła się nawet kukła ministra, który zawisł za to, że nie reprezentował dobrze polskich rolników podczas negocjacji w Unii Europejskiej. Pamiętają pewnie państwo, ponad rok temu ówczesny premier Donald Tusk przywoził nam oszałamiającą wiadomość o tych miliardach, które dostaniemy na kolejny okres budżetowania z Unii Europejskiej, ale zapomniał powiedzieć o tym, że rolnicy nie dostaną takiego samego dofinansowania, jak mają rolnicy angielscy, niemieccy czy francuscy, bo bo to będzie lepsze porównanie. I o to między innymi rolnicy do ministra Sawickiego mają pretensje. Mają pretensje do niego również o to, że nie chce z nimi rozmawiać, bo nawet gdy dwa chyba tygodnie temu był w Białymstoku, to uciekł po godzinie, nawet się z nimi nie żegnając i nie odpowiadając tak naprawdę na większość pytań, a mówiąc tylko i wyłącznie propagandowo o kolejnej puli pieniędzy, która będzie dostępna ze środków Unii Europejskiej.
Ale minister Sawicki broni się, mówiąc, że namawia od wielu lat rolników, żeby zakładali grupy producenckie, żeby tworzyli własne produkty lokalne. Wtedy ich siła negocjacyjna z sieciami będzie większa, uzyskają wyższe ceny. Może potrzebny jest jakiś właśnie rządowy program, który pomógłby rolnikom zakładać te grupy producenckie, pomógłby od strony marketingowej, bo naprawdę cierpią na to.
Ale to od tego są ośrodki doradztwa rolniczego, od tego są izby rolnicze, żeby to robiły. Dlaczego tego nie robiono przez ostatnie kilka lat?
Panie pośle Damian Raczkowski, dlaczego tego nie robiono przez ostatnie kilka lat?
Robi się to od dłużej niż ćwierć wieku. Ale powiem tak, że chciałem się odnieść do kwestii walki z wirusem ASF. No, zgodnie z oczekiwaniami rolników, bo protestujący mówili o tym dawno, że powinna być przygotowana przez resort rolnictwa wyższa kwota jako zabezpieczenie na odszkodowania za straty wyrządzone przez dziki. W budżecie, czy ministerstwo dysponuje środkami przekraczającymi 3 200 000 złotych, a oczekiwano spłynięcia prawie 5 000 wniosków od rolników, którzy są poszkodowani.
A spłynęło
600. Z 4 500 czy z prawie 5 000, których się spodziewano, spłynęło 600. Kwota, która jest przeznaczona na te odszkodowania, została wykorzystana w mniej niż 30%, bo w sumie chodziło o wypłatę około 1 000 000 złotych odszkodowań. A to jest jeden z głównych postulatów, czy powodów tak naprawdę wyjścia rolników na drogi. Jak gdyby trudno się tutaj nie zgodzić z tym, czy zgodzić z zarzutami wobec ministra Sawickiego. No i w jakiejś mierze mają to blokady wymiar takiej chucpy. Słusznie kilka tysięcy ludzi podpisuje się pod zdjęciami czy opisami, które znalazłem na profilu facebookowym pana senatora Cimoszewicza. Serdecznie zapraszam, bo w sposób naprawdę bardzo właściwy wypunktował coś, co jest absurdem tych sytuacji. I powiem tak, no, równie dobrze możemy mieć zarzuty do ministra rolnictwa czy do pani premier dzisiaj. Jak mówi pan poseł Piątkowski o tym, że inne mamy kwoty wynegocjowane niż Francuzi czy Niemcy, no, tak samo możemy być niezadowoleni i protestować przeciwko temu, że inna jest kwota minimalna albo średnie wynagrodzenie w Polsce niż we Francji i Anglii. No tak jest. I trudno te różnice byłoby od tak zlikwidować, więc, ale protestować możemy i możemy się domagać tego, żeby ta pensja minimalna była taka sama jak w Anglii, tak? A powód się jakiś znajdzie. Jak słucham i rozmawiam o tych protestach, to często słyszy się, że wielu z rolników przeinwestowało, sami o tym dyskutujemy, czy wiemy, że tak jest, że te kredyty, które były udzielane czasami w sposób może zbyt łatwy, ale no, każdy z rolników jest dzisiaj przedsiębiorcą, to on decyduje o tym, jakie inwestycje czyni, co chce uzyskać, to on jest specjalistą i powinien kalkulować, jakie te zbiory będą, do tego musi poczynić właściwe nakłady.
To może przydałby się też większy nadzór ze strony, nie wiem, instytucji nadzorujących banki, takich jak KNF, bo ja sam znam opowieści, jak właśnie rolnik przychodził z biznesplanem, starając się o kredyt na mleczny, na budowę obory, gdzie cena mleka przewidziana była przez 10 czy 15 lat na złoty 50 czy złoty 60, podczas gdy wiadomo, że mleko jest takim samym towarem jak inny, że ulega różnym wahaniom ten surowiec, czyli bankierzy po prostu cynicznie z premedytacją akceptowali takie biznesplany, a to utwierdzało rolników.
Panie redaktorze, ale cynicznie z premedytacją, no ktoś ten wniosek napisał i ktoś ten wniosek musiał swoim osobistym tym podpisem opatrzeć. Także spodziewał się, że chce dostać pieniądze. Ja się cieszę, że te pieniądze są pożyczane, że te kredyty są udzielane, bo to jest jakieś koło zamachowe dla wielu rolników.
Gospodarki oczywiście.
Że... Nie, też, ale chodzi o to, żeby ci ludzie mieli szansę na to, żeby swoje przedsiębiorstwa i swój biznes rozwijać. A że czasami się zdarza, tak jak w każdym biznesie, że przeszacują, no to wtedy ponoszą tego po prostu konsekwencje i te wsparcie sfery rolnicze jest naprawdę olbrzymie. Tyle, ile setek miliardów złotych w ciągu ostatnich lat polskie rolnictwo przyjęło, skonsumowało, to naprawdę to był bardzo dobry czas dla polskiego rolnictwa. Będzie jeszcze drugi tak samo dobry. Do 2014 roku będziemy korzystali z tych środków w sposób, mam nadzieję, tak samo skuteczny jak dzisiaj i może bardziej efektywny jeszcze. No, tego życzę polskiemu rolnikowi, ale to są przedsiębiorcy. To jest tak, że dzisiaj duży gospodarz to jest kilkaset hektarów. To są maszyny czy urządzenia warte, czy instalacje warte wiele milionów złotych. No i każdy z tych przedsiębiorców musi kalkulować również te swoje ryzyko. No tak jest.
To prawda, ale ci wielcy przedsiębiorcy nie są jakby...
Poseł Piątkowski.
Solą tej ziemi. Oni stanowią zdecydowaną mniejszość. Ich jest zaledwie kilka procent. Natomiast w tych blokadach, czy hucpach, jak to pan poseł określił, a są to przecież, przypomnę, protesty zgodne z polskim prawem, na które rolnicy mają pozwolenie. Ja mówię o tych protestach, które odbywały się...
czy w Porosłach.
Które odbywały się...
Temu nie było legalne.
Które odbywały się w Podlaskiem, w Porosłach również. Ostatecznie burmistrz Choroszcz wyraził pozwolenie na zgromadzenie. Podobnie z Knyszynie i w innych miejscach województwa podlaskiego. Konstytucja i zasady demokratyczne dają prawo różnym grupom zawodowym i społecznym do wyrażenia protestu, jeżeli uznają, że z jakiegoś powodu powinny protestować. Dlaczego mogą protestować robotnicy, mieszkańcy miast, a rolnicy to co, już nie mogą? Mają takie samo prawo. Oni uważają, że jest źle w polskim rolnictwie, że ministerstwo nie reprezentuje ich interesów, że zbyt mało aktywnie działało na arenie międzynarodowej i zamiast ogłaszania sukcesów powinno bardziej zdecydowanie negocjować, przynajmniej doprowadzenie do zmniejszenia zróżnicowania dopłat dla rolników. Tak samo mają pretensje o to, że zmieniają się zasady przyznawania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie młodzi rolnicy będą mieli już większe kłopoty z uzyskaniem kredytu czy dofinansowania do swojej działalności. I to są wszystko głosy, które pojawiają się na tych blokadach. Ja być może części rzeczach bym nie wiedział, bo sam nie jestem rolnikiem, ale słuchając tego, co oni mówili, oni nie chcą sprowadzić tego tylko i wyłącznie do ASF-u i dzików. Oni mu twierdzą, że jest to problem, ale nie jest to najważniejszy problem w skali całego polskiego rolnictwa. I zaskakuje ich jeszcze jedna rzecz. To, co robi pani premier Kompacz, a w zasadzie czego nie robi. To znaczy nie prowadzi dialogu, bo skoro minister tak naprawdę nie potrafi nawiązać dialogu z protestującymi, skoro oni chcą go odwołać, no to rolnicy pytają, to gdzie jest pani premier, która nadzoruje pracę wszystkich ministrów, w tym także ministra Sawickiego. Ich po prostu nie ma. Czyżby pani Kopacz zastosowała w praktyce tę metodę ze swojej pierwszej konferencji prasowej, gdzie mówiła, gdy będzie jakieś zagrożenie, to ona schowa się do domu, przytuli dzieci i będzie czekała na rozwój sytuacji? No tak rządzić Polską się po prostu nie da.
No jak przypomnę, że pani premier odnosiła się wówczas do tego, co się dzieje na Ukrainie i sytuacji, no, której jednak nie powinniśmy żartować.
No ale protesty rolników trwają już około 2 tygodnie, ja jakoś nie zauważyłem, że pani premier Kopacz aktywnie w tej sprawie się wypowiadała, żeby zechciała spotkać się z ministrem, poinformowała o tym, że rząd próbuje cokolwiek zrobić, żeby poprawić sytuację na rynku mleka czy rynku wieprzowiny, bo przecież doprowadzi to niedługo, czy może niestety doprowadzić do tego, że część rolników zbankrutuje. Wówczas banki będą, próbując odzyskać swoje pieniądze, być może zaczną licytować się gospodarstwa chłopskie i być może to bardzo poważnie zaważyć na naszej gospodarce. Przypomnę, że w końcówce lat 20. wielki kryzys amerykański, który stał się potem kryzysem światowym, chyba największym w tych współczesnych dziejach, rozpoczął się on właśnie od kryzysu rolników, od tego, że nie potrafili spłacić raz zaciągniętych kredytów, zaczęto licytować ich gospodarstwa i to zrujnowało gospodarkę.
To mleczarstwo, a w tej chwili wisi jak topór nad głową rolników fakt, że zniesione będą kwoty mleczne, no to będzie rewolucja na rynku właśnie mleka i może to doprowadzić do również spadków cen jeszcze kolejnych. To jest taki chyba pilny, ważny problem do
rozwiązania.
Bardzo ważny.
Oni też o tym mówili podczas tych blokad. Mówią wyraźnie w ten sposób, że przecież te kwoty będą obowiązywały tylko jeszcze jeden rok. Dlaczego minister nie negocjował obniżenie przynajmniej kar płaconych za kwoty mleczne, bo te kary stopniowo są zwiększane. Są rolnicy, którzy nawet mają zapłacić po kilkaset tysięcy złotych kary za przekroczenie kwot mlecznych. Absurd.
Ja powiem tak, że łatwo mówić, że ktoś nie chce rozmawiać, prawda, ale to jest, ale pani, to nie jest
pani
prawdą, panie pośle.
Nie, nie wyraziła zgody na to, nawet nie zajęła się problemem.
Ja powiem tak, ja podawałem przed chwilą przykład tego, czego domagali się rolnicy, a te kwoty nie zostały na 30%
wykorzystane. Ale nadal nie rozwiązano kwestii realnej wyceny szkód czynionych przez dziki.
Dobrze, no ale nie jest to możliwe obiektywnie. Jakby
ale
pan,
dlaczego nie ma?
Panie pośle,
rozbieżności są olbrzymie.
Obiektywnie będzie to możliwe do poczynienia dopiero wtedy, kiedy zostanie ustalona właściwa liczba dzików na danym terenie. Wcześniej, jak nie wiadomo jaka jest skala tej populacji, to...
Ale to nie zależy też od liczby dzików, a po drugie proszę zwrócić uwagę, to też element, na który zwracali rolnicy. Gdy rok temu pojawił się pierwszy przypadek ASF-u, to zresztą przecieki wskazują na to, sami weterynarze o tym mówią, że ten dzik jakimś dziwnym trafem był bardzo mocno zmarznięty, miał połamane nogi, żebra, a więc pochodzenie tego dzika mogło być, mówiąc delikatnie, niezbyt miejscowe. I wtedy wojewoda zareagował na to w ten sposób, że przez jakiś czas zakazał w ogóle polowań na dziki. Przez ostatnie 2 lub 3 lata zmniejszono limity odstrzałów dzików. To doprowadziło oczywiście do tego, że ta populacja dzika zdecydowanie wzrosła i dziś nagle nie da się tej sytuacji naprawić. Ja rozumiem myśliwych. Oni też zresztą na tych blokadach się pojawiali i oni wprost mówią, no to przecież to są dzikie zwierzęta, nie da się ich nagle w ciągu jednego dnia wszystkich zebrać w jednym miejscu i oddzielić tam powiedzmy zdrowe od chorych i odstrzelić te chore. No to musi troszeczkę potrwać i to jest też ewidentny błąd tej administracji i dzisiaj trzeba za to ponosić też konsekwencje.
Ale to nikt chyba nie był przygotowany też takiej od strony technicznej na taką skalę tego problemu, bo potrzebne są przecież chłodnie, gdzie się będzie przetrzymywało.
Ale w momencie, kiedy rozpoczynał się problem, te chłodnie były potrzebne tak naprawdę w bardzo wąskim rejonie, tam gdzie było ognisko zapalne. Dzisiaj tych ognisk jest już kilka czy kilkanaście, w związku z tym liczba chłodni jest zdecydowanie większa, ale gdyby rok temu rozpocząć, to przecież tych urządzeń potrzebnych byłoby dużo mniej i dziś pewnie problem byłby zdecydowanie
większy.
Nie wiem,
jakie było stanowisko, jak się zachowali parlamentarzyści na Litwie czy Białorusi. No Białorusi, wiadomo, że więcej do powiedzenia ma pan Łukaszenka niż tak parlament, jest. Ale tam rzeczywiście bardzo szybko wprowadzono odstrzał dzików. I
tu
efekt
warto
jest...
wrócić do tej populistycznej, bo tak to trzeba wprost powiedzieć, propozycji pana Sawickiego, który był w Białymstoku 2 tygodnie temu i mówił, że zaproponuje odstrzelenie wszystkich dzików w naszym województwie. No absurd, to przecież nikt na to się nie zgodzi i technicznie jest to praktycznie niewykonalne i nie rozwiązuje problemu. Zamiast tego typu propagandowych działań, to należałoby podjąć działania realne. Rok temu zapowiadano bardzo szybką ustawę o bioasekuracji i zmianę ustawy o prawie łowieckim. Minęło rok czasu i nadal jest to ciągle na szczeblu uzgodnień międzyrządowych. Ta koalicja PO-PSL, gdy chciała rozwiązywać problemy, to potrafiła ustawę w ciągu tygodnia przeprowadzić, a tutaj widocznie im nie zależy na rozwiązaniu tego problemu.
A to akurat nie jest potrzebne, bo wystarczy decyzja administracji wojewódzkiej do tego, żeby wprowadzić mechanizmy zachęcające myśliwych do strzału. Ja się zgadzam z tym, co pan poseł Piątkowski mówił, że tutaj najprawdopodobniej to był błąd. Nie wiem, jakie są tego przyczyny, ale sam pamiętam, jak tylko się pojawiły te ogniska zapalne, czy informacje o tym, że ASF się rozprzestrzenia, to miałem
myślę,
kilka telefonów od znajomych myśliwych.
Kwestia presji ze strony ekologów była ogromna.
Bardzo możliwe, że tutaj
się
trzeba
się
wyszukiwać
nie
tego, ale no, ja tego nie wiem, ale wiem, że miałem kilka telefonów od znajomych myśliwych, którzy prosili osobiście o to, aby doprowadzić do sytuacji, w której jak najszybciej te niewielkie wynagrodzenia za odstrzał dodatkowy będą przyznane i wtedy masa myśliwych ruszyłaby do tego, aby realizować swoje hobby, a jednocześnie wspomagać polskiego rolnika, czy być może rozwiązanie
ASF-u.
Jakiegoś problemu. Ale ja jeszcze chciałem do jednej rzeczy wrócić, bo do tych żądań rolników, no wiele z nich jest spełnionych już u zarania powstania takich żądań, bo jednym z żądań rolników było wprowadzenie memorandum na spłatę zadłużenia rolników. Jak mówią statystyki, to prawie ponad 150 tysięcy gospodarstw uzyskało perforowane kredyty na ponad 14 miliardów złotych i w listopadzie ubiegłego roku rząd, o którym pan poseł mówi, że w ogóle się tą sprawą nie zajmuje, przyjął rozporządzenie, które dawało możliwość, czy daje możliwość na przesunięcie obsługi tych kredytów udzielanych przez państwo nawet o 3 lata. Ile skorzystało z tego gospodarstw rolniczych? Ano 50 gospodarstw, więc czasami jest tak, że tworzy się, czy realizuje jakiś protest, on trwa, a jego żądania w ogóle są wydumane, jak w tym przypadku akurat.
Ale akurat ten element nie jest podnoszony na tych protestach.
Ależ
jeszcze,
był.
Jeszcze
Ależ
raz
był.
Przypomnę, to jest jeden główne postulaty rolników dzisiaj to reakcja państwa, interwencja państwa na rynku wieprzowiny, reakcja na rynku mleka i te kary za kwoty mleczne, o których pan redaktor mówił, no i u nas zwłaszcza lokalnie istotne problemy dotyczące szybkich odszkodowań za szkody poczynione przez dziki i rozwiązanie.
Panie pośle.
Nieprawda. Rolnicy podają przykłady, kiedy czekają miesiącami, a wyceny, które dzisiaj są dokonywane, są kilkakrotnie mniejsze niż te, które chociażby izby rolnicze przy okazji również wyceniają. Większość rolników boi się pójść do sądu, nie ma takich możliwości i czasu. Czasami te kwoty sięgają zaledwie kilkuset złotych i im się tak naprawdę nie opłaca ciąganiem przez rok czy dwa po sądach za takie kwoty.
Liczymy, że uda się dojść do kompromisu porozumienia między rządem a strajkującymi rolnikami, a za chwilę na koniec już programu porozmawiamy, przejdziemy od żądań rolników do obietnic polityków, czyli rozpoczęta kampania prezydencka. Gry polityczne. Dziękuję bardzo słuchaczom. Uaktywniliście się państwo na gadu-gadu. Widzę tutaj propozycje rozwiązania problemu dzików i odstrzału dzików. Padają komentarze o tym, komu ma służyć prawo. No ale to już temat na jeszcze szerszą dyskusję. Na pewno do tematu problemu dzików i ASF-u będziemy wracać. A teraz chciałbym, żebyśmy na koniec porozmawiali o kampanii prezydenckiej, która tak naprawdę rozpoczęła się na dobre. Poznaliśmy już wszystkich kandydatów na prezydenta. Na razie ta kampania, odnoszę wrażenie, opiera się głównie jednak na kampanii wizerunkowej. Brakuje mi osobiście jakichś merytorycznych opinii, ścierania się poglądów, tak jak to wygląda w dojrzałych demokracjach, tylko wyglądamy w mediach relacje o tym, który z kandydatów lepiej jeździ na nartach, albo jak tam wypada, albo jak się ubrał. Podoba się panom ten sposób rozpoczęcia kampanii prezydenckiej w Polsce?
To trudno powiedzieć, czy się podoba. Taka jest ta kampania. I
poseł Damian Raczkowski.
Posłuchali, czy zobaczyli o tym, co chcieliby robić przyszli prezydenci, to by się okazało, że 2/3 tych obietnic po prostu nie mogą zrealizować, bo konstytucja im na to nie pozwala, więc jak gdyby no niektórzy z kandydatów
jakby prześcigają się. A często wobec prezydenta są nierealne, bo właśnie nie ma takich uprawnień.
Tak, ale to nie znaczy, że muszą odpowiadać na wszystkie wezwania osób, które się ubiegają. No, ja się bardzo cieszę przede wszystkim z tych ostatnich sondaży właściwie. One są od początku bardzo
właśnie oglądamy
bardzo przyzwoite. Ponad 63% ankietowanych chce oddać swój głos na Bronisława Komorowskiego.
To jest sondaż CBOS.
W innych sondażach 40-kilka%.
Oj, ale większość jest właśnie takich. I cieszy też to, że prawie 70% ankietowanych, to oczywiście tak będzie, 70% ankietowanych chce pójść do urn wyborczych, więc to byłoby bardzo dobrze.
A wybory prezydenckie potrafią w Polakach wzbudzić na tyle emocji, że rzeczywiście frekwencja jest najwyższa.
Może są łatwiejsze dla wyborców niż konkurencja partii politycznych, gdzie pojawia się dziesiątki, setki osób konkurujących o mandaty. Tutaj są jednak wyraziste postacie. Uwaga opinii publicznej i mediów będzie tak naprawdę koncentrowała się na kilku zaledwie kandydatach, pozostali to tak naprawdę folklor polityczny. Główna walka rozegra się między obecnym prezydentem a kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i szeroko rozumianej prawicy. Prawdopodobnie odbędzie się druga tura, natomiast jeśli chodzi o merytoryczną debatę, my jesteśmy jak najbardziej za tym, aby ona się odbywała, stąd kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Duda, kilkakrotnie już deklarował chęć uczestniczenia w takich debatach, natomiast ze strony pana prezydenta Komorowskiego wyraźnie widać niechęć, on widocznie obawia się bezpośredniego starcia.
Robert Tyszkiewicz, podlaski poseł, który jest szefem kampanii, powiedział, że o kampanii się nie dyskutuje, tylko ją się robi.
No to prawda, ona już trwa już od wielu miesięcy, bo przecież duża część działań chociażby prezydenta Komorowskiego to są działania czysto propagandowe i przedwyborcze, a nie tylko i wyłącznie realizacja swojego mandatu. ale warto by było, aby oprócz działań marketingowych, one są niezbędne po to chociażby, żeby kandydat mógł się spotkać, zaprezentować swoją postać, być rozpoznawalny, bez tego się kampanii prowadzić po prostu nie da, ale powinna być także ta część bardziej merytoryczna z debatami.
A powinna my być jesteśmy... debata przed pierwszą turą?
Oczywiście, że tak. Wielu ludzi na co dzień nie interesuje się polityką, chciałaby zobaczyć, kim są kandydaci, chciałaby zobaczyć, jak sobie radzą w rozmowach z innymi kandydatami. Na tej podstawie być może dokonać
wyboru. Posła Raczkowskiego, powinna być debata już przed pierwszą turą, czy urzędujący prezydent powinien dać szansę tym, którzy aspirują między sobą i dopiero w drugiej turze z tym, który wejdzie do drugiej tury debatować?
Ja myślę, że Polacy widzą pana prezydenta Komorowskiego od 5 lat, dobrze go znają i stąd jak gdyby ten spokój w kampanii, my się z nikim nie ścigamy, chcemy tylko
przypomnę tylko, że prezydent Komorowski nie jest jedynym kandydatem i warto, aby wyborcy mieli szansę zobaczyć także innych kandydatów i aby mogli porównać
Walka o duszę Polaków trwa w najlepsze. Liczymy na te dobre, merytoryczne ścieranie się opinii, poglądów na państwo. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli posłowie Damian Raczkowski, Platforma Obywatelska i Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękujemy serdecznie.
A do usłyszenia mówi Marcin Tomkiel.
I do usłyszenia.